Witam was, bracia i siostry. Takie rozważanie dzisiaj będzie na temat pewności zbawienia. Miałem różne myśli na ten temat przez jakiś czas wcześniej. Chciałbym się z wami nimi podzielić, gdyż widzę, przynajmniej w mojej opinii, jakoś, że jest wiele błędnego podejścia do tego tematu, mi się wydaje. No i spróbujemy sobie dzisiaj powiedzieć, co to jest, właściwie skąd możemy mieć tą pewność zbawienia, czy w ogóle można mieć i jak. Więc co to jest ta pewność zbawienia? No to jest jakieś nasze, powiedzmy, osobiste poczucie tego, że my kiedyś będziemy z Bogiem w niebie, tak? Że jesteśmy zbawieni. I to jest dosyć osobiste przekonanie, które ktoś może mieć lub ktoś może nie mieć. I chciałbym powiedzieć coś na temat znaczenia tej pewności zbawienia, czy ją mamy, czy nie. Przede wszystkim musimy zrozumieć, że ono o niczym nie świadczy, w tym sensie, że może być tak, że ktoś się waha odnośnie swojego zbawienia, nie ma pewności do końca i będzie zbawiony, a może być tak, że ktoś jest przekonany, że będzie zbawiony, a nie będzie zbawiony. I mamy przykłady w Biblii i takich ludzi, i takich ludzi. Ludzi, którzy byli przekonani o tym, że są sprawiedliwi, że są blisko Boga. No to są na przykład faryzeusze i będą zbawieni. A mamy na przykład pierwszy list Jana, który został napisany właśnie w tym celu do chrześcijan, którzy wahali się w swoim jakimś takim przekonaniu odnośnie tego, czy mam życie wieczne, nie mam tego życia wiecznego. No i apostoł Jan tam różne wytyczne daje, będziemy to studiować. Nie jest też żadnym jakby tutaj warunkiem chrztu nasza też pewność zbawienia. Często słyszę, jak chrzcimy, to ktoś zadaje pytanie, a czy masz pewność zbawienia? I prawdę mówiąc, czy on ma pewność zbawienia, czy nie, to nie dyskwalifikuje w żaden sposób od chrztu. Ta pewność naszego zbawienia jest dobra dla nas. Dlaczego jest dobra dla nas? No przede wszystkim każdy człowiek chce żyć w jakiejś pewności, nie w strachu. Żebyśmy nie musieli właśnie żyć w takim przekonaniu, no nie wiem, będę zbawiony czy nie będę. Potrzebujemy czegoś takiego, jak właśnie być pewien tego, że rzeczywiście żyję z Bogiem, będę z Nim kiedyś w niebie. I dlatego właśnie jest napisany pierwszy list Jana, będziemy studiować. Ale to uważam, że trochę przeceniamy wartość tego często, czy ktoś ma tą pewność, czy nie ma, bo różnie w życiu bywa. I często to wahanie nasze jako chrześcijan odnośnie tego naszego zbawienia może być. Czasami możemy mieć wątpliwości do tego, czy ja na pewno będę zbawiony poprzez różne na przykład, upadki, poprzez złą naukę jakąś, albo ktoś może ma gorszy jakiś okres w życiu i się zastanawia, nie, ze mną to już chyba jest już koniec, nie? Więc to są jakieś nasze subiektywne też odczucia na ten temat. No i jakbyśmy mieli sobie zadać pytanie, skąd możemy wiedzieć, że jesteśmy zbawieni, że jesteśmy chrześcijanami? No i przeczytam takie dwa fragmenty ze Słowa Bożego, które dosyć tak bardzo wprost o tym mówią. Na przykład list do Rzymian 8:9. List do Rzymian 8:9 mówi tak. Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Bardzo proste, można powiedzieć, napisano, że jesteście w duchu, tak? Jeśli Duch Boży mieszka w was, jeśli zaś nie mieszka Duch Boży w was, nie jesteście Jego. Czyli ten fragment bardzo dobitnie mówi, że ci, którzy są chrześcijanami, ci, którzy mają Ducha Świętego. Inny bardzo podobny fragment to jest Efezjan 1:13, który w zasadzie mówi to samo. Pierwszy rozdział, 13 werset, przeczytam go. W nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Czyli mamy tu opisany pewien proces, że ktoś usłyszał Ewangelię, uwierzył w nią i Bóg go zapieczętował Duchem Świętym. Znowu fragment, który nam mówi, że jeżeli ktoś jest naprawdę chrześcijaninem, Bóg mu daje swojego Ducha Świętego. Każdy chrześcijanin, który rzeczywiście nim jest, który rzeczywiście jest zbawiony, ma Ducha Świętego. No, tu jest napisane, że to jest tak jakby pieczęć. No i wszystko oczywiście pięknie możemy to zrozumieć, ale z Duchem Świętym jest tak, że nie ma na czole napisane na przykład, że ma Ducha Świętego. Tego nie widać. To dotyczy jakiejś rzeczywistości, która jest w nas. I dlatego spróbujemy przyjrzeć się temu, co się dzieje z człowiekiem, po czym możemy poznać, że ktoś ma Ducha Świętego. No bo jak ma, to należy do Chrystusa. Tutaj widzimy, że jest zapieczętowany, należy do Boga. No i są pewne rzeczy, o których Słowo Boże mówi, co się dzieje z człowiekiem, kiedy on otrzymuje Ducha Świętego. W skrócie moglibyśmy powiedzieć to, co Pan Jezus powiedział, że rodzi się na nowo. Ale chciałbym przeczytać takie dwie obietnice ze Starego Testamentu, gdzie to są obietnice nowego przymierza, no to właśnie tego przymierza, o którym dzisiaj wspominaliśmy. To jest przymierze we krwi mojej. Ono było zapowiedziane w Starym Testamencie w kilku fragmentach, na przykład Jeremiasza 31-33. Otworzę sobie ten fragment. Jeremiasza 31-33. Bóg mówi, że coś zrobi w nowym przymierzu, które obiecuje. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan, złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Widzimy, że będzie nowe przymierze, że Bóg coś zrobi w tym przymierzu, że złoży zakon we wnętrzu, wypisze go na sercu. I drugi bardzo podobny fragment, Ezechiela 36, to jest też obietnica nowego przymierza. 36 Ezechiela i 26-27 werset mówi tak. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. I będziecie mieszkać w ziemi, no to już może mi istotne, ale ten fragment mówi, że co się dzieje z człowiekiem, który otrzymuje ducha nowego, czy wnętrze. Widzimy, że jest pewna przemiana, coś tam się zmienia. Mówi, że ja włożę tego ducha do waszego wnętrza i coś tam się zmieni. I co się zmieni? No to zmieni się to, że no, wypiszę ten zakon w waszym wnętrzu, czyli prawo moje będzie gdzieś w was. I osoba, która ma ducha świętego, która otrzymała od Boga, ma właśnie to przemienione wnętrze. Że coś tam się stało i tak jak kiedyś człowiek no, nie zastanawiał się nad tym, czy coś jest dobre, czy niedobre, grzeszne, czy niegrzeszne, żył no, tak, jak sobie mu się podobało, to kiedy otrzymuje Ducha Świętego i następuje to, nazwijmy to nowonarodzenie, bo Pan Jezus tak to nazywa, właśnie, że dzieje się coś nowego we wnętrzu człowieka. Człowiek, który nagle nie interesował się Bogiem, nie interesowało go, czy żyje zgodnie z Jego przykazaniami, czy nie, nagle on ma nowe podejście w ogóle do grzechu, do sprawiedliwości. Widzimy, że w tym wnętrzu no jest zapisane to prawo Boże. I takie krótkie świadectwo. Ja się nawróciłem, jak miałem 23 lata. I przez 23 lata dla mnie tak naprawdę Bóg praktycznie w życiu nie istniał. Ja się nie zastanawiałem nad tym, czy On jest. Takie pojęcie jak grzech w ogóle nie istniało w moim słowniku. Ale kiedy oddałem swoje życie Panu Jezusowi, to kiedy uwierzyłem w Niego, praktycznie drugiego dnia było tak, że nikt mnie o niczym nie uczył, że ja coś powinienem, czy nie powinienem, ale nagle skąd ja zacząłem się zastanawiać, ej, ja jestem teraz chrześcijaninem już, tak, mam Pana i czy to jest grzech? W ogóle nigdy sobie takiego pytania nie zadawałem, nie? A nagle pojawiło się coś takiego we mnie, że zacząłem się zastanawiać, czy to jest dobre, czy ja powinienem to robić. Kiedy na przykład jem posiłek, to nie wiem, coś mi jakoś nagle myśli przychodzą do głowy, że ja chyba powinienem pomodlić się i podziękować za to, nie? I myślę, że no, na swoim trochę przykładzie, ale widzimy, że Słowo Boże to mówi, że kiedy Duch Boży wstępuje na człowieka, przemienia go od wewnątrz, zmienia jego wnętrze, ten sam człowiek nagle ma to serce, jak tu jest napisane, mięsiste, nie kamienne. On reaguje na prawo Boże, chce tego prawa Bożego przestrzegać. Dokonuje się pewna przemiana w naszym wnętrzu. Człowiek, który nie ma Ducha Świętego, jego nie interesuje to, tak? Co Bóg powiedział, jakie jest prawo Boże, czy coś jest grzechem na przykład, czy nie. Żyje według jakiegoś własnego kodeksu moralnego, więc taką pierwszą rzeczą, o której moglibyśmy powiedzieć, po czym poznać, że ktoś ma Ducha Świętego, to po tym, że on ma właśnie takie wnętrze, które no, pragnie przestrzegać tych Bożych przykazań, że no, jemu to nie jest obojętne. Człowiek, który łamie Boże przykazanie, a ma Ducha Świętego, bardzo źle się z tym czuje, tak? Chce to naprawić, chce żyć zgodnie ze Słowem Bożym. I chciałbym teraz przejść do pierwszego listu Jana, który właśnie został opisany po to, aby no, my jako chrześcijanie też mogli się zweryfikować i sprawdzić w życie swoje, czy ja rzeczywiście mam to życie wieczne. I tam w tym liście jest dużo takich wytycznych, gdzie apostoł Jan właśnie mówi, że po tym poznajemy, że ktoś jest wierzący, albo po tym poznajemy, że ktoś jest wierzący i przeczytamy sobie te fragmenty i zobaczymy, no, po czym poznajemy. Otwórzmy pierwszy list Jana. Tak. Też na samym końcu tego listu, jakby w 5 rozdziale, 13 wersecie, podsumowując ten cały list, apostoł Jan mówi o tym, po co napisał ten list, kończąc go. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Mówi o swoich motywach, tak? Napisał to wierzącym, żeby dodać im otuchy, żeby mogli się zweryfikować, żeby wiedzieli, że mają życie wieczne. Na początku też mówi, że a to wam piszemy, aby radość wasza była zupełna, tak? Czyli widzimy, że apostoł Jan chce, żebyśmy mieli tą zupełną radość, byli pewni tego, że jesteśmy zbawieni, że mamy to życie wieczne, no żeby nie targały nami jakieś wątpliwości i z tej przyczyny właśnie ten list powstał. No i będziemy sobie powoli tak po kilka wersetów czytać. I na przykład pierwszy taki test, jak mówi apostoł Jan, to jest 6-7 werset pierwszego rozdziału w tym liście. I jest napisane tak. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Apostoł Jan mówi tak. Jeśli chodzimy w ciemności, a mówimy, że mamy społeczność z Bogiem, no to kłamiemy. Natomiast jeśli chodzimy w światłości, no to tak jest. Mamy z nim społeczność rzeczywiście i rzeczywiście krew Chrystusa nas oczyszcza. Więc no warto się zastanowić, co by to oznaczyło, że chodzimy w światłości, chodzimy w ciemności. I często, kiedy w Biblii czytamy takie słowa, że ktoś chodzi w jakiś sposób albo jego droga jest taka, to mówi to o stylu życia jakimś, nie? I w jaki sposób osoba dana żyje. Nie możemy też tego fragmentu rozumieć jako jakoś perfekcyjną doskonałość, bo zaraz dalej Jan zakłada, że my grzeszymy jako chrześcijanie. Drugi rozdział, pierwszy werset mówi: dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. Nie? Więc on ma świadomość tego, że jesteśmy grzesznikami, że grzeszymy. Ale życie chrześcijanina jednak różni się od życia człowieka, który nie ma Ducha Bożego, jest po prostu niewierzący. I oczywiście, jakbyśmy się przyjrzeli jakiemuś małemu fragmentowi z naszego życia, to można by kogoś z nas nagrać w jakiejś sytuacji i powiedzieć: o, zobaczcie, chodzi w ciemności, jest niewierzący, nie? Ale jak gdybyśmy mogli na przykład daną osobę obserwować przez, powiedzmy, miesiąc, dwa, co ona robi, jak ona żyje, jakie decyzje podejmuje, to moglibyśmy w pewnym sensie zobaczyć, czy dana osoba żyje w tej światłości, czy to jest raczej ciemność. Czy raczej zobaczylibyśmy kogoś, nie wiem, kto jakoś kłamie, oszukuje, kradnie, ukrywa jakoś tam swoją prawdę? Czy rzeczywiście można zobaczyć jako styl życia, że no, taka osoba żyje w prawdzie po prostu, tak? Że stara się żyć uczciwie i jest ta różnica. Światłość a ciemność. Nie możesz żyć właśnie w takiej ciemności i twierdzić, że ja żyję z Bogiem, tak? Jeśli tak jest, apostoł Jan mówi, że nie masz z nim społeczności. Nie można grzeszyć, żyć w grzechu i mieć społeczność jednocześnie z Bogiem. No oczywiście, tak jak mówię, nie możemy tego traktować, że my nie grzeszymy, bo apostoł Jan zakłada. Także ten fragment o światłości i ciemności ma też swój kontekst taki trochę historyczny i wielu tutaj teologów i w ogóle wypowiada się na ten temat, że bardzo prawdopodobne, że Jan także mówi o pewnej sytuacji, o herezji, która była w pierwszym kościele, czyli gnostycyzmie. I gnostycyzm polegał na tym, że wszystko tam było ukryte, że oni mieli jakąś szczególną, tajemną, specjalną wiedzę, stopnie wtajemniczenia. A ci tacy normalni chrześcijanie, to oni tam dopiero co liznęli tego chrześcijaństwa, my tutaj mamy prawdziwe objawienie. Więc apostoł Jan też w tym kontekście mówi, kontrując to, że kiedy coś jest ukryte, to nie jest z Boga po prostu, tak? Że chodzimy, w Bogu wszystko jest jawne, nie? W kontrze do tej herezji. Także mamy taki pierwszy tutaj wytyczną, że ktoś, kto jest, ma społeczność z Bogiem, to jest człowiek, który chodzi w ciemności. Jego styl życia można by zauważyć, że to człowiek, który chodzi w tym świetle. Werset 4-5 drugiego rozdziału mówi: kto mówi, znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Po czym poznajemy, że w Nim jesteśmy? No po tym, że przestrzegamy Jego przykazań. I jakby no, zapytać kogoś niewierzącego albo, no nie wiem, na świecie, czy przestrzega przykazań Bożych, to najpierw to by stwierdził, że on w ogóle tych przykazań pewnie nie zna, bo się nie interesuje, co Bóg powiedział, jakie są Jego przykazania, co On chce. Natomiast cechą charakterystyczną dla nas chrześcijan właśnie jest to, że poprzez tą przemianę serca człowiek w naturalny sposób raz interesuje się tym, co Chrystus powiedział, co On chce, żebym ja robił, i chce być posłuszny Jego słowom. I to jest, no, to jest to, po czym poznajemy właśnie, że ktoś rzeczywiście jest w Nim, czyli w Chrystusie. Po tym, że człowiek, który chce przestrzegać tego słowa, on się tym interesuje i stara się żyć według tego, znowu nie możemy patrzeć, no tak, że to jest jakaś doskonałość bezgrzeszna, bo znowu, wcześniej Jan pisał o tym, tak, że jeśli zgrzeszymy, to musimy wyznawać swoje grzechy. Ale to są cechy charakterystyczne tego, że rzeczywiście jesteśmy zbawieni. To jest właśnie to. Chodzimy w światłości i że jest to pragnienie, chęć, zainteresowanie przykazaniami Chrystusa. To, co On mówi. Trzeci, 9-10 werset z drugiego rozdziału mówi tak. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kolejna jakby cecha, która wskazuje na to, że rzeczywiście jesteśmy w Chrystusie i jesteśmy zbawieni, to jest to, że miłujemy braci. I kiedy apostoł Jan mówi braci tutaj i w ogóle brat, to znaczy innych wierzących. Na przykład w 5 rozdziale tego samego listu, w 1 wersecie mówi: każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził, a każdy, kto miłuje tego, który go zrodził, czyli Boga, miłuje też tego, który się z niego narodził, czyli brata. Czyli widzimy cecha charakterystyczna, taka kolejna, człowieka szczerze wierzącego, jest to, że kiedy ty spotykasz jakąś inną osobą, którą widzisz, że ona jest szczerze nawrócona, jest miłość, tak? Że jest szczególna miłość do braci, do kościoła, do innych ludzi, którzy tak samo jak ty, no, wierzą w imię Chrystusa. I mówi, że po tym poznajemy, tak? Że ktoś, kto miłuje braci, że mieszka w Bogu. Cecha charakterystyczna nas jako wierzących. 3 rozdział, 2-3 werset mówi: umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy, lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Ten fragment mówi, że każdy, kto jest chrześcijaninem i ma nadzieję na to zbawienie w Chrystusie, że on oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Czyli jest tutaj mowa o potrzebie uświęcenia, tak? Każdy jeden chrześcijanin, który rzeczywiście, no, ma Ducha Świętego, przemienione to wnętrze, on chce być czysty, chce upodabniać się do Jezusa Chrystusa. Jeśli ktoś tego nie ma w swoim wnętrzu, no to znaczy, że no, nie jest chrześcijaninem, bo to jest coś, co, no, Duch Święty powoduje w nas. I no, zwracam uwagę na to słowo każdy, tak? Każdy jeden chrześcijanin, który ma tą nadzieję życia, on oczyszcza się. Więc po tym możemy poznać, czy jest w nas ta chęć, że my chcemy być jak Jezus Chrystus. Czy kiedy, no nie wiem, widzisz grzech w swoim życiu, czy cię to w jakikolwiek sposób przejmuje, chciałbyś się go pozbyć, czy może w ogóle nie zwracasz uwagi na to, nie przeszkadza ci. To są cechy charakterystyczne kogoś, kto rzeczywiście się odrodził z Ducha Świętego. On chce być uświęcony, chce właśnie oczyszczać się do takiego samego poziomu, jak jest Jezus Chrystus, czyli w zasadzie nie ma końca tego oczyszczania. Kolejna rzecz. 3 rozdział, 8-11 mówi tak. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy, a Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Kto z Boga się narodził, grzechu nie popełnia, gdyż posiew Boży jest w nim i nie może grzeszyć, gdyż z Boga się narodził. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabelskie. Kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Jak też ten, kto nie miłuje brata swego. Tutaj mamy kolejna cecha charakterystyczna, to jest to, że, no, że ci popełniają grzech, ci nie popełniają grzechu. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taką analogię, to jest taka analogia chyba Charlesa Spurgeona, uważany za najsłynniejszego kaznodzieję księcia kaznodziejów, on miał taką analogię co do nowego narodzenia i życia z Bogiem w ogóle, że to jest trochę jakbyśmy wzięli taką świnię, postawili i z jednej strony postawili jej no kubeł śmieci jakiś, z drugiej strony, no nie wiem, pyszne śniadanie, kanapki jakieś, nie wiadomo co. I jak myślicie, gdzie świnia pójdzie? Pójdzie w kubeł śmieci. A dlaczego pójdzie w kubeł śmieci? Bo to jest dla niej naturalne. Ona lubi brud, nie wiem, syf, tak? Tak Bóg stworzył to zwierzę. Ale gdybym ja miał magiczną moc, że stryknięciem palca mógłbym zmienić naturę tej świni, że ona już nie chce iść do tego kubła śmieci, tylko już by jej się podobały te dobre, czyste rzeczy, to jest pewien obraz nawrócenia, kiedy Bóg zmienia naszą naturę od wewnątrz, że kiedyś żyło się w tym grzechu i w tym wszystkim, ale człowiek, kiedy został no, zrodzony przez Boga, to tu jest napisane, że nie popełnia grzechu, on to nie jest jego naturalne środowisko, tak? On już chce żyć w sprawiedliwości. To nie znaczy, że człowiek wierzący już nie może zgrzeszyć, już to mówiliśmy, ale to znaczy, że kiedy człowiek wierzący zgrzeszy, no to kiedy znowu pójdzie w te śmieci, się upapla, to czuje się z tym bardzo źle, tak? Nie chce tego robić. To nie jest dla niego naturalne już. Coś zostało zmienione w jego wnętrzu. I w naturalny sposób pociąga nas po prostu sprawiedliwość, świętość. Dalej się zmagamy z grzechem, ponieważ mamy no, grzeszną naturę i grzeszne ciało i ono będzie, póki nie dostaniemy nowego ciała, nie? Ale wewnętrznie ciągnie nas już do sprawiedliwości, tak? I to jest właśnie to, o czym mówi tutaj apostoł Jan. Jeśli widzicie, że ktoś po prostu żyje w tym grzechu, jemu to nie przeszkadza, on popełnia grzech, tkwi w tym, mówi, taki człowiek nie narodził się z Boga. Mówi, że jak ktokolwiek narodził się z Boga, dla niego taki styl życia już jest zupełnie nienaturalny. Nie? Wiadomo, że są gorsze okresy i może się coś zdarzyć, ale no generalnie nie jest tak, że człowiek wierzący dalej żyje w grzechu. To jest bardzo proste. Tutaj jak jest napisane, mówi, że kto nie postępuje sprawiedliwie, nie jest z Boga. Tak, tak mówi apostoł Jan, więc po tym także poznajemy, czy ktoś rzeczywiście jest wierzący, zbawiony i ma życie wieczne, czy nie. Mamy kolejne cechy prawdziwego człowieka wierzącego, który ma życie wieczne, to są pewne doktryny odnośnie osoby Chrystusa. Człowiek wierzący musi no, wiedzieć, kto to jest Jezus Chrystus i mamy takie fragmenty jak 4:2 tego samego listu. Potem poznawajcie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Czyli widzimy pewna doktryna, nauka dotycząca tego, kim jest Jezus Chrystus. Jeśli jesteś chrześcijanem, to musisz to po prostu wiedzieć. Nie może być tak, że ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, ale mówi, że Chrystus to jest jakaś tam świadomość chrystusowa, energia kosmiczna, że on nie przyszedł w ciele. Także apostoł Jan tutaj dokładnie mówi, że ci, którzy wierzą w Chrystusa, którzy są prawdziwi, oni wierzą co do Chrystusa w pewne rzeczy, to, że on rzeczywiście przyszedł w ciele. Werset 14 i 15 mówi: a my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg. Widzimy, że to są osoby, ci, którzy wierzą, że Jezus jest Synem Bożym, Zbawicielem świata. Konkretna doktryna dotycząca tego, kim jest Chrystus. Jeśli wierzymy w to i wyznajemy, to jest dowód też na to, że no, jesteśmy rzeczywiście prawdziwie chrześcijanami. Werset 5 już czytałem tutaj, no przepraszam, pierwszy werset, ale z piątego rozdziału mówi tak. Każdy, kto wierzy, iż Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Początek tego wersetu. Czyli widzimy, że trzeba pewne fakty co do osoby Chrystusa mieć poukładane. Że On jest Chrystusem zapowiedzianym w Starym Testamencie, Zbawicielem, który miał przyjść na świat. Że On przyszedł rzeczywiście tutaj cieleśnie. Że On jest Synem Bożym, tak? I no, myślę sobie na przykład na temat religii Świadków Jehowy. Myślę, że ten punkt dyskwalifikuje ich jako chrześcijan, bo cała ta religia jest zbudowana na tym, żeby tą osobę Chrystusa tutaj umniejszyć. On mówi nie, że to jest niepodważalne, tak? Że ci, którzy narodzili się z Boga, oni wierzą konkretne rzeczy dotyczące osoby Chrystusa. Bardzo ważne. Także tutaj jest więcej tych rzeczy. Ja ich wszystkich no, tutaj nie wyciągnąłem, ale to jest taki list, test, który mówi nam o tym, no jak rozpoznać tego, czy mamy życie wieczne, czy nie mamy. Jakbym przeszedł od początku, to jest właśnie to, że No najpierw bo mówię o tym, że nasz styl życia, że chodzimy w światłości, wtedy rzeczywiście mamy społeczność z Bogiem, jest to chęć i zainteresowanie przykazaniami Bożymi, chcemy ich przestrzegać, jest miłość do braci, do tych, którzy wierzą, tak samo jak my w Chrystusa, jest pragnienie tego uświęcenia, człowiek wierzący rzeczywiście chce zmieniać się na obraz Jezusa Chrystusa. Widzimy, że kto się narodził z Boga, nie może żyć w grzechu. Zostało w nim coś zmienione, jemu to nie odpowiada. Kiedy zetknie się z grzechem, chce się go pozbyć. I widzimy także, że no, osoba, która rzeczywiście narodziła się z Boga, ma życie wieczne, no, poprawne, ma, nazwijmy to teologię, informację, wierzy tak, jak kim jest Jezus Chrystus. Że to jest, że tak, no, Syn Boży, który przyszedł w ciele, zapowiedziany w Starym Testamencie, umarł za grzechy na krzyżu. I w ten sposób mniej więcej Jan próbuje powiedzieć, słuchajcie, jeśli tak jest w waszym życiu, pod tym możecie zobaczyć, tak, że jesteście, zostaliście przemienieni, że chcecie się uświęcać, wierzycie w Chrystusa takim, jakim On jest, że chcecie przestrzegać Jego przykazań, że chodzicie w światłości, pod tym możecie poznać. Natomiast Słowo Boże zakłada jak najbardziej, że możemy wahać się w tym swoim przekonaniu odnośnie własnego zbawienia, bo może, no tak jak mówię, różne powody mogą być grzech, słabszy okres w życiu, jakaś inna nauka. I chciałbym przeczytać, co Jan na przykład mówi na ten temat, co mamy robić, nie? Jak mamy takie wahania właśnie odnośnie tego, a jestem zbawiony, nie jestem zbawiony. Trzeci rozdział listu Jana, pierwszego, 17-21 werset na przykład mówi tak. Jeśli ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża? Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Po tym poznamy, żeśmy z prawdy i uspokoimy przed nim swoje serca. Że jeśli by oskarżało nas serce, nasze Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Zobaczcie, że on zakłada tak, że potrzeba jest, żeby uspokoić swoje sumienie przed Bogiem, nie? I w jaki sposób on mówi, że to sumienie możesz uspokoić? I ciekawe jest to, że nie mówi na przykład czegoś takiego, że słuchaj, jest z tobą źle, ale Chrystus umarł za ciebie, nie? Jesteś zbawiony. Nie mówi tak. Ja myślę, że wielu nas by tak na przykład powiedziało. Ale zobaczcie, co on mówi. Nie. Mówi, dzieci, miłujmy nie słowem, lecz czynem i prawdą i po tym poznamy. Czyli zachęca nas do dobrego postępowania dla tych, którzy mają wątpliwości, co do siebie samych mówi, zacznij żyć lepiej, postaraj się, tak? Miłuj czynem, słowem, prawdą i kiedy popatrzysz na to swoje życie i będziesz mógł wtedy zobaczyć, hej, wzrastam, rzeczywiście widać, że Bóg coś we mnie zmienia i w ten sposób no, mówi, że to serce nie będzie nas oskarżało, że coś z nami jest nie tak. I też zaraz mówi, że to nie jest tak, że to nasze serce jest wyrocznią czegoś, bo możemy mieć te wątpliwości, a możemy być zbawieni, nie? I dlatego on mówi, umiłowani, jeśli nas serce nie oskarża, możemy śmiało stanąć przed Bogiem, a wcześniej, jeśli by nas serce oskarżało, nasze, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Także to nasza świadomość jakaś tam, czy jestem zbawiony, czy nie, to jest dla naszego, powiedzmy, komfortu i dobra. Prawda jest jaka, to Bóg wie. Ale żebyśmy my mogli sami z sobą dobrze się czuć i mieć to pewność zbawienia i przekonanie o tym, że jesteśmy, to jest w ten sposób, że patrzymy na swoje życie, i ono odzwierciedla to, co apostoł Jan mówił, że chcemy przestrzegać, uświęcamy się i możemy widzieć owoce tego w swoim życiu. Bardzo podobną radę ma apostoł Piotr w drugim liście Piotra. Są dwie kartki wcześniej. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 10 werset mówi tak. Dlatego bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. On mówi o dołożeniu starań, żeby swoje powołanie i wybranie umocnić. W jakim sensie umocnić? No albo kogoś Bóg powołał, wybrał, albo nie. No i taka jest obiektywna prawda. Natomiast jeśli chodzi o nasze sumienie, to my no, możemy wahać się w tym, kiedy patrzymy czasami na swoje niedoskonałe życie, to jak nam słabo idzie jako chrześcijanie, pojawiają się wahania. I apostoł Piotr mówi właśnie, że dołóż starań, tak? I w ten sposób to twoje wybranie i powołanie no, umocnisz, że czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Wcześniej w tym liście, kilka wersetów wcześniej mówi, że Dołóżcie wszelkich starań, uzupełnijcie wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością. On mówi o tym właśnie, żebyśmy dołożyli wszelkich starań, żeby robić postępy w wierze. I kiedy robimy te postępy w wierze i dokładamy tych starań, widzimy, jak nasze życie się zmienia, mamy to potwierdzenie, że to nasze życie rzeczywiście wygląda tak, jak powinno być, tak jak to Słowo Boże mówi, i w tym sensie dla nas samych umacniamy to swoje powołanie i wybranie. Więc to jest droga do tego, żeby mieć to właśnie przekonanie, żeby mieć to pewność zbawienia dla nas samych. Ona nie jest wyznacznikiem niczego, bo to jest jakby tylko nasze sumienie, ale no każdy człowiek jakby potrzebuje tego wiedzieć. A droga do tego właśnie, to jest interesujące, że w jednym i w drugim przypadku, jeśli chcemy mieć tą pewność zbawienia, to apostoł Jan i apostoł Piotr zachęca nas do tego, żebyśmy popatrzyli na swoje życie i wydawali owoce i w ten sposób mieli pewność, a nie nadaje nam tej pewności, czy nie zachęca do tego, że słuchajcie, jest okej i tam, no nie wiem, Pan Jezus za was wszystkich umarł, chociaż to jest prawda. I chciałbym powiedzieć też właśnie, skąd się bierze fałszywe poczucie zbawienia, bo mamy takich faryzeuszów w Biblii, którzy wierzyli w to, że są właśnie zbawieni. I tak jak tutaj mamy to prawdziwe, tą prawdziwą pewność zbawienia, która wynika z tego, że nasze sumienie no, jest przed Bogiem jakby uspokojone, a to wynika z tego, że żyjemy po prostu tak, jak Słowo Boże mówi i widzimy to, że Bóg we mnie działa. To tutaj, wiecie co, faryzeusze mieli pewność zbawienia, nazwijmy to taką teologiczną. Oni sami sobie poprzez Słowo Boże czy obietnicę uzmysłowili, że oni są, że z nimi jest wszystko w porządku. I na przykład mamy Ewangelię Jana 8:33. Chciałbym zauważyć pewną rzecz, którą oni często powtarzali w rozmowach, którą wytknął im Jan Chrzciciel na przykład. I to jest to, że oni cały czas no ten temat powracał, że my jesteśmy dziećmi Abrahama, my jesteśmy dziećmi Abrahama, a jakże jesteśmy w niewoli, my jesteśmy dziećmi Abrahama. I otworzę Ewangelię Jana, przeczytam tych kilka wersetów. Ewangelia Jana 8:33. Tu znowu jakiś spór, nawet się tak nazywa tytuł w Biblii Warszawskiej, spór Jezusa z Żydami. 33 werset mówi, odpowiedzieli mu, jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Znowu widzimy jakby to, że oni byli potomstwem Abrahama, tutaj bardzo cały czas powtarzali. 39 werset mówi, odpowiadając rzekli mu, ojcem naszym jest Abraham. Tutaj zaraz Pan Jezus mówi do nich, że ojcem waszym to jest diabeł, więc ich mniemanie było takie, my jesteśmy dziećmi Abrahami, mniemanie Pana Jezusa było, że jesteście dziećmi diabła. 53 werset znowu. Czy tyś większy od ojca naszego Abrahama? Tak? Czyli widzimy cały czas, że ich teologia opierała się na tej obietnicy i w pewnym sensie oni mieli rację, ponieważ jest potomstwo Abrahama, jest obietnica związana z tym i że potomstwo Abrahama będzie błogosławione, tak, że będzie zbawione. I oni mówią, hej, no jesteśmy potomkami Abrahama, przecież o co ci chodzi? Będziemy zbawieni. I w tym jakby upatrywali swoją pewność zbawienia. Natomiast wiadomo, że to objawienie też w Biblii jakby jest jakiś progres i kiedy czytamy list do Galacjan apostoła Pawła, to on mówi, hej, no jest racja, że dzieci Abrahama będą zbawione i błogosławione, ale zaraz. Abraham miał dwóch synów, tak? Jeden był według ten, który był obiecany, a drugi był z ciała. I mówi, ci, którzy są z ciała, nie dziedziczą obietnicy. Więc tutaj można powiedzieć, oni się wyłożyli. Ale chciałbym zauważyć, że oni potrafili na podstawie Słowa Bożego sami sobie zbudować pewną, no nie wiem, pewność zbawienia teologii i powtarzali to cały czas. Jesteśmy dziećmi Abrahama, jesteśmy dziećmi Abrahama. Zobaczcie, co im powiedział Jan Chrzciciel, kiedy przyszli się chrzcić. Nie? Ewangelia Mateusza, 3 rozdział, 7-9 werset. A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów przychodzących do chrztu, rzekł do nich, plemię żmijowe, któż was ostrzegł przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoc godny upamiętania. Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie, ojca mamy Abrahama, powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Zobaczcie, że Jan Chrzciciel znał ich już dobrze i już wiedział, co oni tam zaraz będą mówić, więc od razu się do niego odnosi. Nie, 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 wy mi tutaj nie mówcie, że my dziećmi Abrahama, tylko co on mówi? Gdzie są owoce? Tak? Gdzie są owoce wasze opamiętania? Więc widzicie, że to fałszywe jakby poczucie bezpieczeństwa i zbawienia, ono nie patrzy na to, jak ja żyję, czy mam owoce, czy nie mam, tylko próbuje sobie jakoś tam ukradkiem wytłumaczyć, nawet w kontekście Słowa Bożego, że jestem zbawiony, nie? A apostoł Jan mówi, nie, 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 poczekajcie, wy możecie mówić tam, jestem, nie wiem, zbawiony, jestem dziećmi Abrahama, a gdzie są owoce? Pokażcie mi wasze owoce. Jak ja czytam czasami ten fragment, to na dzisiejsze to przekładając, też mógłby apostoł, tutaj Jan Chrzciciel powiedzieć do kogoś, słuchaj, ty nie mów, że ty, ja wierzę, że Chrystus umarł, ja wierzę, że Chrystus, a gdzie są owoce tego, że Chrystus umarł, nie? Po tym rzeczywiście poznajemy, że coś się w życiu zmieniło, czy jakaś przemiana nastąpiła, to, że Chrystus umarł za wszystkich, no to wiemy, tak? Ale zamiast to powtarzać, to on mówi, owoce gdzie są? Jeśli są te owoce, rzeczywiście możemy powiedzieć, że coś się w życiu zmieniło, że jest w tobie Duch Święty i przemiana nastąpiła i że no, można powiedzieć, jest człowiek zbawiony, wierzący. Inna sprawa, gdzie można mieć fałszywy obraz właśnie tego pewności zbawienia. Jak wiecie co, 8 lat jeżdżę na obozy i też zaobserwowałem różne podejście do ewangelizacji. Jedno z takich złych podejść do ewangelizacji jest spłycanie Ewangelii do pomodlenia się modlitwą na przykład, gdzie zachęca się dzieci i mówi, kto się jeszcze pomodlił, albo kto się nie pomodlił, nie? I takie parcie na to, żeby ktoś pomodlił się, poprosił Pana Jezusa o zbawienie. I potem jak się ktoś pomodlił o to zbawienie, to na drugi dzień mówią, słuchaj, jesteś zbawiony, będziesz w niebie. I ja powiem tak, może nie, tego nie wiemy. Bo skąd wiemy? Wiemy to stąd, czy owoce będą, czy jest przemiana życia, czy coś się stało z takim człowiekiem. I myślę, że często, kiedy próbujemy komuś wmawiać nawet, że jest zbawiony. Widziałem takie naprawdę sytuacje, że ktoś otwierał ten pierwszy list Jana, 5 rozdział i mówi, to chcę, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne, w ogóle pomijając te wcześniej 5 rozdziałów na temat tego, po czym w ogóle poznać, nie? Tylko mówi komuś, słuchaj, pomodliłeś się, jesteś zbawiony, nie? Jednak nie stąd możemy wiedzieć, czy jesteśmy zbawieni. Możemy wiedzieć to właśnie po tej przemianie życia, po tym, że to, co mówi Słowo Boże o nas, jako ludzi wierzących, że to jest w naszym życiu, że tak się stało. Więc można w pewnym sensie samego siebie zwieść, właśnie w pewien sposób teologiczny, czy jakoś tłumaczyć sobie, że ze mną wszystko jest okej, ale to, co mówi Słowo Boże, w każdym przypadku to jest, zobacz na swoje życie, nie? Czy rzeczywiście widać w tobie, że coś tam się zmieniło? A jeśli masz wątpliwości jakieś co do tego, czy jestem zbawiony, czy nie, to no, nie jest tak, że tutaj apostołowie wylewają kubę zimnej wody i mówią, nie, jest wszystko spokojnie, tylko raczej zachęca nas do tego, żebyśmy no, trochę dołożyli starań w tej wierze, wydawali coraz więcej owocu i wtedy to nasze sumienie po prostu przed Bogiem się uspokoi. Także takie rozważanie dzisiaj, słuchajcie, na temat właśnie tej pewności zbawienia, myślę, że o tyle jest błędne czasami, że trochę jest za duża waga przykładana do tego, tak jak mówię, często właśnie słyszę, że przy chrztach ktoś pyta, czy masz pewność zbawienia. Jak ktoś nie ma, nie znaczy wcale, że nie jest zbawiony. I dwa, myślę, że właśnie to jest ważne, że czy ktoś jest zbawiony, czy ma życie wieczne, czy nie, jak to apostoł Jan mówił, to możemy poznać po prostu po owocach dopiero. Nie? Niekoniecznie nawet teologii, którą ktoś wyznaje, ale przemianie życia, bo widzimy, że faryzeusze też potrafili sobie całkiem nieźle wytłumaczyć na podstawie obietnicy danej Abrahamowi, że z nimi wszystko jest okej, ale owoców nie było. I Jan Chrzciciel właśnie im to wypowiada. I też, no, tak jak mówię, w tych różnych naszych ewangelizacjach też myślę, że produkujemy dużo ludzi, którym wydaje się, że są zbawieni poprzez to, że spłycamy takie właśnie głoszenie Ewangelii do tego, że ktoś poprosił Pana Jezusa o zbawienie, nie? I potem jak on ma wątpliwości albo jego życie jest beznadziejne, w ogóle nie widać żadnych owoców, to ktoś przychodzi i mówi, nie, słuchaj, a był, czy był taki czas, że modliłeś się kiedyś tam? Mówi, a był taki czas, a nie, to jesteś zbawiony. No nie. Słowo Boże, kiedy mamy tego typu wątpliwości, nie mówi nam, żebyśmy patrzyli wstecz do czegoś, co się wydarzyło, nie wiem, 10-15 lat temu, tylko popatrz na swoje życie teraz, czy ono odzwierciedla ten wzorzec, który mamy w Słowie Bożym, nie? Także stąd możemy mieć właśnie to uspokojenie sumienia naszego, no i tą pewność, że żyjemy po prostu z Bogiem. Amen.